Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Tomasz Olszewski, dzień dobry. Dziś Światowy Dzień Depresji. Goście w studiu Radia Gdańsk. Pani Monika, dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktor Małgorzata Tarcas, psychoterapeutka, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Analitycznej. Od lat prowadzi prywatny gabinet, przyjmuje mnóstwo pacjentów i jest wykładowcą akademickim.
Z Katedry Psychologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Polsce.
Pani Hanna Wilczyńska-Toczko na pewno nie ma depresji. Jak państwo widzą, pełna energii, jak zawsze.
Musiałam zareagować, bo pani doktor mówiła, że najpierw mamy gumę wymienić, więc... wymieniliśmy.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Może zaczniemy, Moniko, od ciebie. Monika, która z depresją zmaga się od lat. Dziękujemy, że zgodziłaś się przyjść i opowiedzieć nam o swojej historii, bo to niełatwe. Depresja jest wciąż chorobą wstydliwą, o której niechętnie głośno mówimy i się do niej przyznajemy. Jak to było w twoim przypadku? Jak to się zaczęło?
Znaczy decyzja, żeby to przyjść, była bardzo trudna, ponieważ to nie jest, nie, może nie jestem takim przykładem typowym, o jak się ludzi postrzega, że nie wiem, nie wychodzą z domu, są bardzo smutni, mają obniżony nastrój, nic nie chcą robić i tak dalej. No taki typowy objaw. U mnie to było inaczej po prostu. Ja miałam zupełnie przedziwne objawy i nie wiedziałam przez długie lata, co mi jest. Na dodatek postrzegana byłam jako osoba właśnie pełna energii, zupełnie absolutnie, która w zasadzie non-stop coś robi, non-stop gdzieś jest, non-stop ma nowe pomysły. Tylko...
tryska witalnością,
tak,
i humorem.
Tak, oczywiście, tylko nie wiadomo, dlaczego miałam takie różne dziwne objawy. W końcu dowiedziałam się, że to się nazywa depresja maskowana.
A co się działo?
Popadałam w takie różne stany, albo od euforii do jakiegoś kompletnego doła, tak? Że to były tak zmienne i tak utrudniające w pewnym momencie życie, stany. I też takie objawy, że zaczęłam się bać różnych rzeczy, nie mogłam być sama w domu. No, przeróżne. Skończyło się na tym, że do tego stopnia, że zaczęło mnie po prostu swędzić ciało. Ciągle się musiałam drapać. Chodziłam od lekarza do lekarza i mówię, no to jest coś bardzo przedziwnego, tak? No i któryś tam z kolei lekarz posłał mnie do psychiatry. Ja mówię, zwariował. Nie, no wariat po prostu. No co, ja mam ze wysypką do psychiatry iść? No i to trwało bardzo długo, aż trafiłam na mądrych lekarzy, którzy gdzieś tam przede wszystkim chyba umieli ze mną porozmawiać, żebym w ogóle przyjęła jakąkolwiek prawdę o sobie, tak? Bo to w zasadzie było tak, że ja nie chciałam po prostu być może usłyszeć tego, co może wcześniej ktoś mi mówił, ale może też nie był moment, żeby to do mnie dotarło. No i jakoś tam zaczęło się próby skonfrontowania mnie z prawdą o sobie samej. To było chyba najtrudniejsze. No i cały czas jest trudny, tak? Więc...
To jest tak, że depresja wraca.
To jest tak, że był oczywiście okres, kiedy się świetnie czułam i tylko jak mówiono do mnie, no to może pani skorzysta z oddziału dzielnego, w którym jest szpital. Ja miałam, ja? Nie. Ja już od teraz się dobrze czuję i funkcjonowałam przez pół roku świetnie, tak? Po czym znowu następowała jakaś dziwna huśtawka i jakieś problemy, które nie wiadomo skąd się brały i decyzje, które podejmowałam, które też nie widziałam właściwie, konsekwencje odczuwałam i jakieś impulsywne zachowania, objawy somatyczne. No przedziwny. W życiu bym nie powiedziała, że ja mam depresję. W życiu.
Pani doktor, doktor Małgorzata Tartas, depresja nie jedno ma imię. Przywdziewa maski. Na czym polega ta klasyczna depresja, powiedzmy, jeśli takowa jest?
No, klasyczna depresja przebiega w taki sposób, jakiego może moglibyśmy się spodziewać, w przeciwieństwie do tego, o czym opowiedziała pani Monika. Ponieważ w klasycznej depresji no, jednak przeważają objawy obniżonego nastroju, złego samopoczucia i psychicznego, ale też fizycznego. Poza tym klasyfikacja mówi, że tam przeważają objawy utraty zdolności do radowania się, zmniejszona energia, wzmożona męczliwość, ale też pewnego rodzaju objawy z obszaru funkcjonowania poznawczego, to znaczy kłopoty w koncentracji uwagi, kłopoty w zapamiętywaniu. Towarzyszą temu zaburzenia rytmów biologicznych, znaczy kłopoty ze spaniem, jedzeniem, utrata siły, poczucie ogólnego zmęczenia. I to jest coś, co jest charakterystyczne dla epizodu depresyjnego. Ale depresja to jest w ogóle choroba, którą się opisuje w tak zwanym spektrum. I w tym spektrum depresji mamy do czynienia wtedy z innymi objawami także, między innymi z takimi, o których mówi pani Monika. To znaczy mamy do czynienia z objawami, które mają maskować te podstawowe objawy. I te maski mogą mieć różny charakter. One mogą mieć charakter różnych zaburzeń somatycznych, tak jak pani mówiła o tej wysypce. Mhm. Może wreszcie też w spektrum depresji występować problematyka zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. To znaczy, że są naprzemiennie fazy depresyjne i fazy maniakalne, czyli fazy wzmożonego dobrego samopoczucia.
O tym też mówiła Monika, prawda? Od euforii po totalny dół.
Tak, co przyjęło się psychologicznie rozumieć, że to wzmożone dobre samopoczucie jest jednak takim sposobem osoby chorującej na zaprzeczanie depresyjności. Czyli, że u podłoża jest depresyjność, te wszystkie stany, o których mówiłam na początku, i osoba broni się, zaprzeczając temu i niejako kreując taki dużo lepszy świat, tak? Świat wielkiej energii, fantastycznego nastroju, nieograniczonych możliwości, tak? W skrajnym nasileniu to przyjmuje rozmiary irracjonalne, tak, psychotyczne, w sensie takim, że no, otoczenie widzi, że adekwatne, że dobre samopoczucie osoby jest nieadekwatne do okoliczności życiowych. Ale to tak, jak mówię, w skrajnym nasileniu.
Pani doktor, jak długo takie objawy muszą trwać, żeby zapalił nam się dzwonek ostrzegawczy? Bo nie każdy obniżony nastrój, rozchwianie uwagi, koncentracji, tak, bezsenność jest depresją.
No nie, nie każde. I to jest właśnie problem depresji. To znaczy, że obniżony nastrój, kłopoty z koncentracją uwagi są elementem normy psychicznej, tak? Dobrze jest reagować obniżeniem nastroju na trudne wydarzenia życiowe, bo to świadczy tylko o elastyczności naszego życia psychicznego i możliwości reagowania adekwatnie. Klasyfikacja mówi, że wystarczą 2 tygodnie, żeby utrzymywania się takiego stanu, żeby rozpoznawać lekki epizod depresyjny. Natomiast no, z punktu widzenia pacjenta to kryterium zawsze jest to, kiedy on uznaje, że już cierpienie jest nadmierne, tak, żeby mógł dalej tak funkcjonować. Oczywiście zawsze bardzo ważnym objawem są objawy z natury ataku na życie, tak, to znaczy na podstawowe funkcje życiowe. Ja mówię o niespaniu, niejedzeniu, oczywiście o myślach samobójczych i tendencjach samobójczych.
Mówi się o tym, że depresja to choroba śmiertelna, bo nieleczona może się kończyć samobójstwa.
Absolutnie. Nawet czytam takie prognozy dość przerażające, że w 2020 roku będzie to pierwsza choroba na liście przyczyn zgonów. Ponieważ te prognozy były robione już jakiś czas temu, to ja mam nadzieję, że jak to zwykle w prognozach, jednak jakieś czynniki zostały niedopatrzone. No bo gdyby to miała być prawda.
Nie przewidziano pojawienia się cudownych leków antydepresyjnych, bo teraz są leki na wszystko, na zespół niespokojnych nóg albo zaziębionej głowy. Więc.
No to wydaje się, że jest inny problem, tak? Że to jest jednak problem też oczekiwań naszej rzeczywistości społecznej, że mamy być wszyscy bardzo sprawni, mamy szybko być sprawni, więc w tych okolicznościach bardzo często osoby chorujące decydują się na nabranie natychmiast leków, co oczywiście w sytuacji zagrożenia życia, no to absolutnie ma to rację bytu. Natomiast być może jest też taka grupa pacjentów, która wolałaby rozumieć mechanizmy swojego funkcjonowania i te osoby decydują się na psychoterapię.
I zaraz o tym porozmawiamy, a teraz przerwa na reklamę.
603-06-06-06. Jak weźmiemy pod uwagę statystyki, to zdaje się, że wśród naszych słuchaczy też są osoby, które mogą mieć problemy związane z depresją, więc prosimy o państwa historię. Ja mam nadzieję, że nasi słuchacze z tego powodu nie wpadną w depresję, bo też wiele osób, wydaje mi się, myli chwilowy stan obniżonego samopoczucia z depresją, ale swego czasu wyglądało na to, że będziemy mieli celebrytów depresyjnych, bo pojawiło się kilku artystów, którzy zaczęli opowiadać o swoich depresjach i wyglądało na to, że być może spowoduje to, że ludzie zauważą ten problem, ale cały czas chyba to jest stygmatyzujące, pani doktor.
To znaczy, ja rzeczywiście obserwuję, że coraz więcej osób się przyznaje do depresji, też do innych zaburzeń życia psychicznego, Wydaje się, że do depresji relatywnie warto się, łatwo jest się przyznać. Dlaczego? Dlatego, że większość osób, tak jak o tym mówiliśmy, jednak doświadcza obniżonego nastroju wokół różnych problemów życia swojego i osoba depresyjna może liczyć na bardziej empatyczne zachowanie się ludzi dookoła. Gorzej jest z osobami chorującymi na schizofrenię.
A zapytajmy Moniki. Moniko.
Znaczy tak, ja miałam takie opory przed przyjściem tutaj, bo niestety uważam, że tak gdzieś 60-70% naszego społeczeństwa nadal nie jest gotowe na takie wieści. W jakim kontekście? Powiem tak może, że to nadal, ja mam wrażenie, że pokutuje coś takiego, że powiedzmy osoba uzależniona od alkoholu, dopóki pije, jest rozrywkowa, ma powiedzmy średnie kłopoty, no to jakby postrzegane jest jako imprezowicz. Zaczyna się leczyć i zaczyna się tak, o rany, to jest alkoholik jednak. Och, to on, nie wiem, czy jest godny zaufania. Nie ma takiego, jakby, wydaje mi się, nie chcę generalizować, ale nadal uważam, że nie ma takiego myślenia, że ja idę na terapię, korzystam z terapii, czy korzystam z jakiejś innej formy rozwoju osobistego, czyli ja próbuję sobie radzić, będę lepiej funkcjonować w życiu, będę mniejszym ciężarem dla społeczeństwa, bo będę zarabiał na siebie, będę zarabiał na innych. Że takiej świadomości jednak wciąż nie ma. Jest takie zaniepokojenie. O, no to ona ma jakieś problemy. Ona chodzi na terapię, no tak, no to ja będę jakoś tak bardziej obserwować, czy na pewno, czy z nią jest wszystko w porządku.
Spotkałaś,
a nie na przykład, że... Tak, spotkałam się z takimi różnymi opiniami. Ja nie wiem, że doświadczyło mnie, no bo różnie, powiedzmy, też mam swoich przełożonych, oprócz tego, że mam też jakby zajmuję kierownicze stanowisko, ale że spotkałam się z różnymi w przebiegu swojej pracy zawodowej, z różnymi opiniami, powiedzmy to opiniami moich przełożonych, tak różnymi reakcjami, o tak będzie lepiej, tak, że od takiego pełnego zrozumienia, no to fajnie Monika, będzie lepiej, do takiego i tutaj już jest problem, dlatego nadal ja na przykład nie chciałabym, jakby teraz zaprzeczam, co na sobie przyszłam do radia, o tym opowiadam, ale zaważyło na to, że usłyszałam od pani z radia, że to jednak może komuś pomóc, wierzę, że moja opowieść gdzieś może pomoże w zrozumieniu siebie, tak, ale że to jest trudne, bo ja wcale nie mam takiego zaufania, że oprócz moich przyjaciół, którzy, albo ludzi, którzy przebyli jakąś drogę podobną do mojej, będzie takie zrozumienie, ale że w części nadal będzie takie, nie może już bardziej ciche, nieoficjalne.
Takie zaniepokojenie takie trochę. Właśnie, co z tym zrobić?
To taka, może już nie mam do ciebie takiego pełnego zaufania. Nieważne, że wcześniej może ja się zachowywałam dziwnie, może niezbyt dobrze funkcjonowałam, nie wiem, w życiu zawodowym, społecznym, tam, prywatnym. Bo to no, różni ludzie, ale że jak się leczy, to już jest taka stygmatyzacja. Ja tego się wciąż boję. Uważam, że nie, że naprawdę polskie społeczeństwo nie jest jeszcze takie.
Mimo tego, że na,
to.
Przykład w Polsce wiele znanych osób przyznało się do depresji. Justyna Kowalczyk całkiem niedawno, Maria Peszek, Urszula Dudziak, Edyta Bartosiewicz, Olaf Lubaszenko, Ania Rusowicz.
Kazik Staszewski, Tomek Lipiński.
Można by długo wymieniać.
Ja nie mówię, że to może nie wpłynie na poprawę sytuacji osób chorych, ale że ja nadal uważam, że jest część naszego społeczeństwa, która woli jednak, żeby...
Nie wiedzieć. Jak długo zmagasz się z depresją? Jak to wygląda? Czy to jest w jakichś cyklach?
Myślę tak, że tak jak powiedział Woody Allen, że to jest tym przypadkiem, że gdyby nie Prozac, to on by nie wiedział, że ma depresję. I że być może ten jakby jakiś smutek, czy to całe jakieś dziedzictwo jest u mnie pokoleniowe, tak? I że ja jakby od zawsze miałam jakiś smutek w sobie i tylko nie wiedziałam, myślę, że może być na przykład inaczej, nie? I że dopiero być może wtedy, kiedy się okazało, że może być inaczej, kiedy ktoś mi powiedział, że może być inaczej, albo że ja poczułam, że może być inaczej, to się dowiedziałam, że po prostu być może noszę w sobie jakieś tam dziedzictwo kobiet, po prostu mojego rodu, tak, w sobie też, jakiś smutek taki i że może ten łańcuch można jakoś przerwać.
Tylko, że taki smutek, który jest melancholią, jakimś zamyśleniem...
To nie była melancholia.
No właśnie,
jest,
nie jest depresją.
Tak, ale to nie był smutek, to było po prostu jakieś totalne... Jak to nazwać inaczej? To tak jakby rozwalenie, nie wiem, wewnętrzne. To jest tak jakby niby wszyscy się śmiali, niby jakaś rodzina istniała, ale gdzieś u podstaw był ogromny smutek, destrukcja i depresja, tak?
Napisała do nas słuchaczka, 43-letnia. Tak, to nie jest tak, że od razu nie wstajesz z łóżka. To dzieje się powoli, aż faktycznie, jak nie podejmiesz walki, nie wstaniesz z łóżka. Niestety może dotknąć każdego. Najtrudniej do tego się przyznać przed samym sobą. Tak, mam depresję. Mając depresję, można być dyrektorem na wysokich obrotach i robić tysiące rzeczy, ale w środku kompletna pustka i smutek.
Kolejne SMS-y także wpadają, bo okazuje się, że ten problem to nie jest chyba tak niepopularny albo mało znany w Polsce, bo z Państwa SMS-ów wynika, że jest inaczej. Witam, wiem, że mam stany depresyjne, ale nie mogę się przełamać i pójść do lekarza. Pół roku temu miałem próbę samobójczą, ale chyba jestem zbyt tchórzliwy. I te zmiany nastroju to jest to, czego na co dzień doświadczam. Wolę zostać anonimowy, tak pisze nasz słuchacz. I kolejne pytanie. Jeżeli dopatrzyłem się podobnych objawów w zachowaniu już przy podstawowej odmianie depresji, to mam się udać do lekarza, czy tłumaczyć sobie, to taki mam charakter? To może do pani doktor pytanie.
Pani doktor.
To znaczy, statystyki mówią, że 50% chorych na depresję nigdy nie trafia do lekarza, więc to może jest w nawiązaniu do tego, co powiedziała pani Monika, mianowicie, że ludzie się boją tego rozpoznania, tak? Boją się stygmatyzacji, boją się poczucia, że są kimś gorszym, boją się poczucia, że już są nieskuteczni.
Że są inni psychiczni.
Tak, a jeszcze bardziej boją się tego, że inni, którzy będą chcieli zachować swoją skuteczność w życiu, no niestety będą się odcinać, dlatego że jednak ktoś...
Wykorzystywać, bo ja słyszałem takie na przykład w korporacyjnych rozgrywkach. Nie, to jest alkoholik, on ma problem z alkoholem, nieważne, się leczy. Nie, nie, to ona ma depresję, jej to nie.
To nie, nie angażujemy w ten projekt.
Znaczy, mówimy tutaj o tym, że ludzie chętnie widzą swoje problemy w innych osobach, to znaczy mówiąc psychologicznie, czy psychoanalitycznie, projektują na innych swoje słabości i wtedy tych innych odcinają, żeby pozostać w poczuciu, że oni są sprawni i wartościowi. No i to jest podstawowe. Te procesy to są podstawowe procesy dyskryminacji społecznej chorych psychicznie, tak? Projektowanie na nich własnych problemów i odcinanie ich. No, nie muszę mówić, bo historia pokazuje wiele takich przypadków, nawet w skali makro społecznej, że jak te procesy w życiu społecznym się zaczną, to one się nie kończą. To znaczy grupa, która zaczyna eliminować chorych na depresję, załóżmy, ze swojego środowiska, no, stale będzie to robiła i to osłabia w gruncie rzeczy samą tą grupę, tak? Bo gdyby grupa sobie konstruktywnie radziła z chorym, który funkcjonuje w tej grupie, to się wzmacnia, bo uelastycznia swoje mechanizmy, bo uczy się, poszerza wachlarz repertuaru społecznego.
Oswaja inność.
Uczy się pozytywnie przewartościowywać to, co było negatywne i widzieć w tym też wartość. To znaczy taka grupa, w której ktoś choruje na depresję i która uczy się funkcjonować z tą osobą i uwzględniać jej chorobę, no też daje innym członkom tejże grupy poczucie, że jednak kiedy oni będą w gorszej sytuacji, w gorszym stanie psychicznym, to grupa ma repertuar na wsparcie.
Co powinno się zdarzyć, żebyśmy patrzyli na osoby dotknięte depresją, bo o niej akurat mówimy, ale też z każdą jakąś inną dysfunkcją, innością, jak na osoby pełnowartościowe, jak osoby zasługujące i na zaufanie, i na szacunek, tylko po prostu zmagające się z jakąś chorobą, która każdego z nas może dotknąć. Co musiałoby się wydarzyć?
No, mnie się wydaje, że to jest kwestia rodzaju też świadomości społecznej. To znaczy, że pełnowartościowość to jest sytuacja, w której bywamy, ale to nie jest stan permanentny. Każdy z nas ma momenty, kiedy jest mniej sprawny, każdy z nas ma talenty, możliwości i ma ograniczenia. I nie jesteśmy pełnowartościowi, pełnosprawni w każdej sytuacji życiowej. I teraz uświadomienie sobie tego, no, pozwala spojrzeć na chorego z depresją jak na siebie z pewnym deficytem, że ta osoba w tym momencie ma jakiś deficyt i ja też mam deficyty innego rodzaju, w innych okolicznościach. I wobec tego, no, rodzaj takiej elastyczności w spostrzeganiu chorych, tak? I w spostrzeganiu różnych deficytów w życiu społecznym wydaje się być gwarancją na lepsze funkcjonowanie tych chorych. To znaczy podstawową kwestią jest naprawdę to, żeby życie społeczne uświadomiło sobie, że deficyt w funkcjonowaniu jest zjawiskiem powszechnym. Tyle tylko, że
jeśli chodzi... No, body's perfect, tak?
Tak. I tyle tylko, że jeśli chodzi o chorych psychicznie, to po prostu wszyscy się tego boją, dlatego że wciąż te choroby są na marginesie życia społecznego. Ja nie muszę Państwu mówić, że jeśli chodzi, nie wiem, o padaczkę, o cukrzycę, o astmę, o inne chronicznie przebiegające choroby, to życie społeczne jest wyposażone w narzędzia radzenia sobie. Ktoś coś wie, tak, jak zareagować, że jak jest chory na cukrzycę, trzeba mu podać coś słodkiego, jeśli stracił przytomność, tak? Że
mamy narzędzia, mechanizmy.
Mamy narzędzia, tak. Wszędzie są o tym informacje. Natomiast jeśli chodzi o depresję i inne zaburzenia życia psychicznego, naprawdę życie społeczne prezentuje znaczący deficyt wiedzy.
Za chwilę wrócimy do rozmowy, powiemy o tym, jak się leczy terapię przede wszystkim i na ile skuteczne są te metody.
A z tą cukrzycą to też nie jest tak, że wszyscy wiedzą, bo pamiętamy ostatnio przypadek pana, który zasłabł w autobusie i został odwieziony do izby wytrzeźwień, mimo opaski, mimo wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. 603-06-06-06, czekam na państwa SMS-y.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
A w studiu dr Małgorzata Tartas z Katedry Psychologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i pani Monika, która z depresją zmaga się od lat. Jak pani pomaga sobie?
No ja sobie pomagam już chyba tylko teraz, naprawdę teraz wiedzą na swój własny temat, może jakby rozpoznawaniem swoich reakcji, to co się dzieje. A nabyłam po prostu prosto, czyli w ramach terapii. Przeróżnych.
Czyli najpierw była wizyta u psychiatry, farmakologia, a potem terapia.
To znaczy, u mnie był problem o tyle z farmakologią, że ponieważ jakby w mojej rodzinie był problem i różnych uzależnień, również uzależnień od leków, więc jak ja słyszałam, że ja dostanę leki, to dostawałam natychmiastowego ataku, że
paniki.
Paniki, że ja nie wezmę żadnej tabletki, nawet witaminy, nie ma nawet żadnej możliwości, więc... No więc to był taki problem, że naprawdę, żeby mi dobrać jakieś leki, których ja się nie będę bała, po których ja nie będę się, że to mi nie zagrozi, nie uzależni, że nie popadnę w jakąś właśnie to rodzinne dziedzictwo straszne, więc było to trudne na pewno, bardzo.
Ale no, leki były.
Leki, tak, tak, dobrane specjalnie po wielu próbach. To było wiele prób, więc dlatego też jakby no to jest taka moja rada osobista, żeby naprawdę czuwać nad tym, jak dostajemy leki i nie myśleć, że one muszą nam pomagać, bo czasami trzeba po prostu brać inne leki. Są jakieś, nie wiem, spektrum, nie chcę tu wchodzić w kompetencje pani doktor, ale po prostu...
Ja nie jestem psychiatrą, więc...
Przepraszam.
Ale tak, są ale, różne leki. Tak,
tak że ja też przechodziłam różne próby, żeby tak dobrać, żebym ja się z tym dobrze czuła i po tym dobrze czuła. I też dobrze z tym czuła, że ja biorę, tak? No bo branie leków, pomaganie sobie, to jest zaprzeczenie tego, że ja sobie ze wszystkim dam radę sama. I tu w ogóle naprawdę góry przeniosę i tak się postrzegałam i tak byłam postrzegana, więc jak tu teraz ja biorę leki, nie na bzdura, nie?
I znalazłaś takie leki, które
tak,
postawiły cię na nogi?
Tak, znalazłam takiego psychiatra, który się bardzo wsłuchał, bardzo pomógł, no a potem nastąpiły takie próby no, na terapię, która też była dla mnie strasznie trudna, żeby się na to zdecydować, no bo znowu ktoś ma mi pomóc, mnie nie jest w ogóle niemożliwe, nie? I tak, no i tak minęły lata na różnych próbach, aż może jest teraz tak, że ja nie powtarzają się tak już od jakiegoś czasu, że takie epizody większe, czy jak już coś się dzieje, to ja wiem, co się ze mną dzieje, więc wiem, jak sobie pomóc. Nie muszę już nawet się wspomagać tak bardzo w ogóle farmakologią, więc chyba jestem już na bardzo dobrej drodze. Na dobrym odcinku może. Tak.
Nie wiem, czy panie widziały, na YouTubie jest taki fantastyczny film obrazujący depresję i tam ona jest personifikowana w postaci takiego wielkiego psa czarnego.
Czarnego
psa, który się rozrasta i zawłaszcza coraz bardziej przestrzeń. I właściwie nie ma miejsca tam ani na radość, ani na uśmiech, ani na zainteresowanie życiem. Zresztą pani doktor, jest taka triada poznawcza Beka, negatywny obraz siebie, świata i przyszłości. Mhm. Wszystko jest w czarnych barwach.
Tak, dokładnie tak jest w depresji. Na dodatek mnie się wydaje, że to co ważne jest, o czym powiedziała pani Monika, to, że próby leczenia naprawdę trzeba traktować jak próby, to znaczy, że żeby się nie zniechęcać do tego, że pierwsze leki nie pomogły, czy pierwszy terapeuta, do którego się zgłosiliśmy, nie wydaje nam się godny zaufania, no jednak depresja to jest choroba, która się wydarza jakiejś konkretnej osobie i ta osoba musi znaleźć dla siebie i leki, i terapeutę.
Każdy przypadek jest inny.
No można powiedzieć, że oczywiście są pewne prawidłowości, natomiast ważne jest jednak jakość życia pacjenta z leczeniem, tak? To znaczy, że zarówno ważne jest to, że jeśli są jakieś uboczne skutki leków, to pacjent powinien mieć możliwość szukania innej możliwości. Powinien też czuć, że ma możliwość powiedzenia swojemu lekarzowi, że jednak z tymi lekami nie czuje się dobrze. Być może jest konieczna inna kombinacja leków. Ja nie wiem, bo to nie są moje kompetencje. Ale podobnie jest z terapią. To znaczy, czasem ludzie pytają, jaki nurt terapeutyczny jest najlepszy. Tak. Ja pracuję analitycznie, psychoanalitycznie i bardzo wierzę w to, bo to też wynika z moich doświadczeń w pracy z różnymi osobami, że jest to stosunkowo najgłębsza propozycja, ale równie dobrze, ktoś może chcieć pracować tylko z objawami, radzić sobie jedynie z objawami, może uważać, że to jest propozycja dla niego i nie widzę powodu, żeby tego pacjenta przekonywać, że są inne czy lepsze metody leczenia. I to jest podstawa, to znaczy, że każdy powinien dobrać ten sposób leczenia w taki sposób, żeby z tą chorobą albo bez niej w momentach poprawy mieć dobrą jakość życia.
Mówi się o tym, że ta terapia powinna przebiegać dwutorowo. Farmakologia, wzmocnienie, a potem psychoterapia.
No na pewno jest ważne, żeby to dobrać do konkretnego pacjenta. To znaczy, bo ja też znam osoby, które chcą brać tylko leki, prawda, i nie chcą zagłębiać się w specyfikę.
Cudowna tabletka, tak? Pomknę i mi pomoże i wszystkie problemy.
Ale trudno to negować.
Ale prawda? Pani doktor, gdzieś pani powiedziała, że same leki to po roku 64% nawrotów, natomiast leki plus psychoterapia 24% nawrotów.
To znaczy, ja to przetoczyłam z danych, tak, że przeprowadzono takie badania i w świecie generalnie, w Polsce zresztą też, psychoterapia jako element leczenia depresji jest absolutnie standardem. No, ale nie możemy pacjentowi powiedzieć, że absolutnie musi iść na psychoterapię, bo to jest...
Ale możemy zachęcić, ja przeczytam SMS od naszej słuchaczki. Po wielu latach prób farmakologicznych oraz przybierania maski przed światem trafiłam na terapię, właściwie niechcący, i wszystkich cierpiących na życie, w cudzysłowie, namawiam serdecznie. Dostałam narzędzia pozwalające cieszyć się życiem zamiast brać się z nim za bary, pisze nasza słuchaczka.
Monika, co ty na to? Na ile tobie pomogła psychoterapia? Na ile ciebie postawiła na nogi? Zmieniła twoje przekonania?
U mnie to była podstawa leczenia w związku z tą nietolerancją farmakologii, powiedzmy, tak nazwijmy życiową nietolerancją. To trwało to bardzo długo i bardzo głęboka terapia, bo też analityczna, zakończyło się na analitycznej, więc mnie pozwala funkcjonować i chyba... No nie wiem, wykorzystywać życiowe szanse bardziej, rozsądniej żyć i lepiej.
Bo jest ciągle jeszcze tak w Polsce, że gabinety psychiatryczne omijamy szerokim łukiem, już nie mówiąc o psychoterapii. Często mówimy, że to jest absolutnie wydumana sprawa, że sami sobie musimy poradzić, bo jak sobie sami nie poradzimy, to nikt obcy nam nie poradzi. No jakieś takie mity na temat tego sensowności i roli psychoterapeutów w naszym życiu.
No niestety tak jest, że trudno jest nam przyjąć do wiadomości, że nie we wszystkich swoich sprawach jesteśmy skuteczni, tak? To znaczy, jakoś akceptujemy to, że w różnych technicznych sprawach w życiu poszukujemy specjalisty. Natomiast jeśli chodzi o wnętrze psychiczne, to wolelibyśmy być specjalistą sami. I to naprawdę jest być może długa droga do zobaczenia, że wnętrze psychiczne też wymaga fachowej interwencji.
Bo jak nas boli w płucach i kaszlemy, to jednak idziemy do lekarza, prawda?
Tak. Bo jak nas boli ząb, to idziemy do stomatologa.
I dokładnie jest tak z życiem psychicznym. Oczywiście, że wszyscy próbujemy pomagać sobie na różne inne sposoby. Czy pomagamy sobie, oczekując wsparcia od bliskich. No ale przychodzi taki moment w depresji, kiedy to wsparcie od bliskich niestety nie wystarcza, dlatego że to jest choroba. Ja może bym powiedziała parę słów na ten temat, jakiego rodzaju interwencje bliskich są pomocne i skuteczne.
Bo często bliscy są bardzo bezradni.
Co tak leżysz cały dzień w łóżku? Wstawaj, weź się w garść, Leniuchu, do roboty, weź się w garść, Mięczaku.
Tak.
No, bliscy rzeczywiście są w trudnej sytuacji, bo no, można powiedzieć, że oni tego nie doświadczają, a raczej obserwują i popadają w panikę, tak? Chcieliby jednak tę osobę szybko usprawnić, no i chcieliby ją też wesprzeć w jej trudnych okolicznościach życiowych. Prawidłowość z pomocą bliskich jest taka, że zwykle te osoby próbują pomagać same. Jeśli to się okazuje nieskuteczne, to szukają specjalisty i liczą na to, że ten pierwszy specjalista natychmiast pomoże, tak? Nie wiem, tak jak jest z grypą, czy z anginą, czy z inną chorobą, że przyjdą leki i one szybko pomogą, prawda?
Tak, kropelki.
Tak, jakby rzadko się myśli o tym w taki sposób, jak pani Monika powiedziała, mianowicie, że to latami jednak narasta, prawda? Że to nie jest rzecz, która się wydarza z dnia na dzień, tylko, że to jest kwestia struktury psychicznej i tego, co się w tej strukturze dzieje i rodzaju ataku na siebie tak naprawdę od wewnątrz, a nie naprawdę tego, co się w życiu wydarza, tak? Bo można powiedzieć, że depresja jest problemem związanym z jakąś utratą, że człowiek coś traci i na to reaguje, ale utrata ma charakter wewnętrzny. I człowiek jakby zaczyna atakować sam siebie w tej chorobie. I teraz wracając do kwestii bliskich, to chcę powiedzieć, że jak się okazuje, że ten specjalista tak szybko nie usprawnia naszego chorego, no to bliscy czują się mało skuteczni. Jak się czują mało skuteczni, to dość się czują z tym paskudnie i mają też impulsy agresywne.
Zaczynają się denerwować.
Tak, mają impulsy agresywne, których się bardzo wstydzą, bo jednak mieć impulsy agresywne do kogoś, kto jest chory, jest bardzo nieelegancko, prawda? No i niestety to czasem wywołuje rodzaj izolacji od chorego. To znaczy, że rodzina, bliscy się odsuwają, znajomi się odsuwają, bo widzą, że nie są skuteczni.
A jeszcze tak z punktu widzenia chorego, czy osoby, która cierpi na takie na depresję, można powiedzieć tak, że ona bardzo się stara i ktoś ją chce zabawić i chodźmy, pójdźmy, zróbmy coś, no jak to nie cieszysz się? I teraz wzrasta jeszcze poczucie winy u chorego, tak, że ja się nie cieszę, jestem jakiś taki po prostu niewdzięczny, albo w ogóle coś, no już w ogóle jestem do bani, bo się nie cieszę, oni wszystko robią, a ja, no dobra, cieszę się chwilę, ale to...
A ja ich rozczarowuję.
No i jakby to jest taka pułapka dla dwóch osób.
Dobrze, że pani mówi o tym poczuciu winy, bo to jest kluczowe doświadczenie emocjonalne i chorych, i rodzin. To znaczy chory się czuje winny wobec rodziny, rodzina wobec chorego. W skrajnym nasileniu po prostu nie chcą mieć ze sobą do czynienia, żeby ominąć to uczucie. Prawda jest taka, że w depresji poczucie winy ma charakter destrukcyjny. My w psychoanalizie mówimy, że to jest rodzaj ataku na siebie przez właśnie robienie sobie wyrzutów i takie smaganie siebie poczuciem winy, w przeciwieństwie od konstruktywnego poczucia winy, kiedy coś sobie wyrzucamy, ale rozpatrujemy swoje szanse, możliwości i gotowi jesteśmy sobie wybaczyć jakąś niemożność. W depresji jest tak, że to poczucie winy zarówno pacjenta, jak i rodziny doprowadza do izolacji. Dlatego, że ma charakter oskarżeń takich, o takim typie niewybaczalnym. I teraz może ja powiem parę słów, jak to w życiu społecznym jest. Mhm. To znaczy, kto ma większą szansę pomagania osobom chorym na depresję, bo to wydaje mi się ma duże znaczenie z punktu widzenia naszego życia.
Bardzo prosimy pani doktor.
Pani Lidka Puchalska, która pisała mnie pracę magisterską, zrobiła bardzo interesujące badania dotyczące chorych na depresję i ona w swoich badaniach uzyskała taki wynik, że wbrew pozorom lepiej pomagają osobom chorym na depresję. Ja mówię teraz o kontekst społeczny, o rodzinie, o znajomych, osoby mniej wykształcone i starsze. Dlaczego? Dlatego, że ci bardziej wykształceni, no jednak być może z trudem, przyjmują do wiadomości, że w niektórych sprawach można tylko z kimś trwać, a może się nie znajdzie natychmiast pomocy. Źle też znoszą to, że uruchamiają różne swoje zasoby wiedzy i nie znajdują pomocy. Natomiast osoby z może gorszym wykształceniem, ale posiadające tendencje do tego, żeby mieć umiejętność przewartościowywania pozytywnego, to znaczy, żeby znajdować małe powody do tego, co może cieszyć. I żeby widzieć, że pewne usiłowania przynoszą rezultaty być może nie wielkich rozmiarów, ale są to jakieś rezultaty. Więc tego rodzaju osoby, one mają większą skuteczność w pomaganiu i w wytrwaniu przy kimś takim. Ja o tym mówię, dlatego że to jednak w życiu społecznym jest kwestia pracy dla osób, które osiągnęły wiek, gdzie nie można znaleźć pracy, a może posiadają tego rodzaju zasób osobowościowy,
tak, predyspozycje,
że są gotowe tolerować niedoskonałości lepiej niż inni i są gotowe cieszyć się czymś mniejszym niż czymś większym.
Wspierać i być blisko, tak, bo to jest chyba najważniejsze dla osoby dotkniętej depresją. Monika, co ci najbardziej pomagało w reakcjach twoich bliskich, przyjaciół, otoczenia?
Można powiedzieć, że byłam dosyć samotna, jeżeli chodzi o rodzinę w tym wszystkim, bo byłam poza miejscem zamieszkania, moja rodzina też chorowała. Także jakby tutaj bardziej, powiem tak, rodziny zastępcze mi pomagały, czyli moi przyjaciele. I to faktycznie było, to znaczy na tyle, na ile umieli, powiedzmy tak, teraz to rozumiem, tak? No bo to też były takie próby pocieszania mnie, czy windowania w górę za wszelką cenę.
Co najbardziej lubiłaś, co najbardziej cię wspierało?
Znaczy, jakby właśnie u mnie to jest, to było takie coś, że im bardziej, powiedzmy, im gorzej się czułam, tym więcej pracowałam, tak? Znaczy jedyne dla mnie, co, gdzie ja się spełniałam, było to, że w dzieciństwie byłam najlepszą uczennicą, potem byłam najlepszą uczennicą, czyli było jakieś pole, w którym ja byłam najlepsza. Ja sobie radziłam, w którym nie było problemów. Więc moja ucieczka była najpierw w naukę, a potem w pracę, czyli miałam po prostu tyle etatów, ile się dało, tyle pracy, ile się dało, tyle wyzwań. Już byłam coraz bardziej zmęczona. Żeby tylko, bo to był obszar, w którym ja się czułam dobrze.
Żeby zagłuszyć.
I to dla mnie, to wtedy była dla mnie pomoc, taki mechanizm, tak? No ale te siły czy baterie się wyczerpywały.
Ale co ci pomagało najbardziej w zachowaniach innych ludzi?
Chyba to, że ci, którzy ze mną trwali w każdej chwili, w sensie takie przyjaciele, ci, którzy byli w stanie ze mną być, bez względu na moje samopoczucie, tak?
Tak, ta akceptacja chyba w takiej sytuacji, to znaczy, jest najważniejsza.
Ja wtedy, ja mówię o tym etapie, kiedy nikt nie wiedział, ja nie wiedziałam, co mi jest, tak, ale oni ze mną byli, wtedy byli dla mnie jakimś takim, taką bazą i to byli przyjaciele, którą nazywam rodziną zastępczą, a później po prostu trafiłam wcześniej, 17 lat temu, 15, na terapię i wtedy jakby grupa była dla mnie dużym wsparciem i terapeuta, tak? I tak to już było potem z przerwami przez lata. Gdzieś wracałam coś jeszcze załatwić. Potem doszłam do wniosku, że jeszcze pewnie potrzeba czegoś głębszego i tak szło i trafiłam na analityczną terapię.
Czyli świadomość tego, że są ludzie, którzy rozumieją, którzy cię wspierają, którzy są
ale
blisko.
Ale przez długi czas to była terapia i grupa terapeutyczna.
I przede wszystkim nie starają cię pocieszyć na siłę.
Tak, a potem po prostu no, mam wrażenie, że w moich znajomych przez lata też została świadomość tego, co się dzieje i tego, że terapeuta to nie jest coś, co trzeba uciekać w ogóle gdzieś. I że sami zaczęli korzystać. I wtedy jakby większe porozumienie i większe wsparcie, tak? Bo oni sami zaczęli korzystać, przekonali się i tak to wyszło.
A pan Jarek pisze tak. Ludzie sami sobie winni, wieczna pogoń za kasą, za dobrobytem w ciągłym biegu. Depresja to może wypadkowa życia codziennego.
No wydaje się, że to być może jest za dużo, żeby to była tylko wypadkowa życia codziennego.
Jest jeszcze depresja endogenna, prawda?
No i są jeszcze mechanizmy biochemiczne. Jest jeszcze to,
sezonowe.
Tak, jeszcze mówi to, o czym mówiła pani Monika, że jednak w rodzinach wcześniej występowała ta problematyka. Tylko, że no można powiedzieć, że problematyka występuje różna, a i tak czy siak, to musimy się uczyć z tym radzić. I mnie się wydaje, że to, o czym pani mówi, ma spore znaczenie. To znaczy to, o czym, to, że pani powiedziała, że byli tacy znajomi, którzy mogli panią przyjąć nie taką sprawną i tryskającą energią, tylko z mniejszą energią i pozbawioną być może optymistycznego punktu widzenia na życie. I to jest być może to, o czym mówiłam, że to pozytywne przewartościowanie, to znaczy, że być może większą wartością jest bycie razem niż to, żeby być w fantastycznej formie. I wydaje się, że jeśli myślimy o wsparciu tak. Z perspektywy życia społecznego, to jest najważniejsze, ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy w życiu społecznym wiedza na temat depresji będzie szersza. Ja mówię, że będzie to wiedza dająca taką perspektywę, że gorsza forma czy jakiś deficyt dotyczy każdego z nas.
Słuchaczka, która napisała do nas o swojej depresji maila, pisze dalej tak. Mój prosty przepis na depresję. Co panie na to? Brak snu, dużo łez, smutne piosenki, zdjęcia z przeszłości, a najlepiej te, na których byłaś szczęśliwa, dramaty i prawdziwe historie biednych ludzi, jakieś telewizyjne reportaże, umniejszające myśli, smutne myśli, prokrastynacja, czyli patologiczna tendencja do nieustannego przekładania pewnych czynności na później.
Ale lenistwo pominęłaś, Haniu, mam tego samego.
Lenistwo ominęłam, ponieważ wiem, że w depresji lenistwo jest po prostu niemocą. To nie jest to, że nam się nie chce.
Ale to słuchaczka tylko, sama tak nazwała. Przecież
tylko my nie możemy wstać z łóżka. Nie mamy na to siły, nie mamy energii, nie mamy ciekawości świata.
Tak, ja bym powiedziała, że to lenistwo to się bierze właśnie z tego surowego sposobu patrzenia na siebie. To znaczy, że osoba,
która ma... umniejszających myśli jeszcze.
Tak, która ma wysokie standardy, tak jak mówiła pani Monika, dużo pracy, dużo sukcesów. No, mam słabą tolerancję na to, żeby zobaczyć, że naprawdę nie mogę. I nazwanie tego lenistwem jest wyrazem po prostu tej perspektywy surowej i atakującej siebie.
Tutaj jeszcze parę takich sposobów na to, żeby ta depresja trzymała nas w swoich szponach, przytacza słuchaczka. Nie wstawaj z łóżka tak długo, jak możesz, a jak już wstaniesz, nie myj się. Ale łaź w szlafroku czy piżamie. Nie myj naczyń, nie sprzątaj. Doprowadź mieszkanie do ruiny, a zaraz potem przestań dbać o siebie. Zapomnij o makijażu. Płacz co rusz, patrząc w okno i rozpamiętując to i owo z przeszłości. Patrz w lustro i płacz na swój widok, że tak źle wyglądasz i jesteś taka gruba i stara. I tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest moje pytanie o to, jak możemy sobie pomóc, na przykład kiedy pacjent zaczyna brać leki farmakologiczne, które mają podnieść mu nieco nastrój i spowodować ten wyrzut serotoniny, żeby się lepiej poczuć. Czyli wspiera się farmakologicznie, ale co może robić, żeby na poziomie zachowań i emocji iść do tej jasnej strony mocy, a nie pozostawać po tej ciemnej, ściągającej go w dół?
To znaczy, no, zawsze trzeba mówić o tym, że powinien jednak szukać pomocy, prawda? Czyli
tak,
jednak szukać specjalistów, to podstawa. A oprócz tego, to jednak w takim momencie, kiedy właśnie widzi te nieumyte naczynia, ten chaos dookoła, ten brak energii, to jednak, żeby móc spojrzeć na siebie w taki sposób, że no, w tej chwili nie mogę tego zrobić, bo depresja to jest problem przeciwległego bieguna, to znaczy takiego patrzenia na siebie, że to wszystko powinno być zrobione, musi być zrobione. Prawda jest taka, że w tej chorobie nie może być zrobione i uznanie tej niemożności i uznanie, że taka jaka jestem, z tą niemożnością na ten moment, na tym etapie, ja rozumiem, mówimy o osobie, która ma bardzo głęboko nasilone objawy i być może już zaczęła leczenie, już zaczęła terapię, ale jeszcze nie ma rezultatów tego, tak? To być może taki stosunek do siebie pod tytułem, że no tak jest właśnie, taki jest, takie są moje możliwości na ten moment. No i jednak podjęcie czy leczenia farmakologicznego, czy psychoterapii równolegle, wydaje się, że powinno przynieść przynajmniej rodzaj wytchnienia i motywacji do tego, żeby to kontynuować.
Ja też pytam o to, jak potem taka osoba powinna funkcjonować, żeby unikać depresjogennych sytuacji, takich, które być może spowodują tak powolutku, jak tak po takich schodkach, że będziemy się czuć coraz gorzej. Czyli na przykład właśnie, czy unikać jakichś smutnych filmów, wspomnień z przeszłości, które nas bardzo dołują, ludzi, którzy są ciągle narzekający, niezadowoleni i pogrążeni w melancholii. Czy wybierać te jaśniejsze strony, barwy życia,
always
sytuacje.
Look at the bright side of life.
Może nie always, ale właśnie, żeby jednak wybierać to, co nas wspiera, wspomaga i buduje, a nie co za chwilę nas znowu wciągnie w paszczę tego wielkiego czarnego psa.
Tak byśmy chcieli, tylko że prawda jest taka, że te depresjogenne sytuacje są po prostu częścią życia. Znaczy częścią życia są utraty, tak? I utraty, tak literatura mówi, generalnie są czynnikami ryzyka dla...
Tutaj pomagać może buddyzm.
Ja myślę, że może pomagać wszystko, w co osoba wierzy.
Że
tak?
pomoże.
Bo
że
tutaj
pomoże.
Też właśnie mamy takie SMS-y. Depresja, choroba duszy. Uleczyć może tylko modlitwa i Bóg, ktoś z naszych słów.
Na przykład. Jeśli kto komuś pomaga, jak najbardziej.
Ja chciałabym powiedzieć taką rzecz, że jednak jest istotna różnica między po prostu reakcją na utratę, a depresją. Bo reakcja na utratę, w psychologii nazywana żalem po stracie, jest stanem obniżonego nastroju i braku energii, ale osoba, która w sposób, tak nazwijmy to, przystosowawczy reaguje na utratę, to jest osoba, która coś straciła, ale potem swoje zainteresowanie, przywiązanie może skierować ku czemuś innemu.
Odbudowuje się.
Tak, prawda? Może przebyć żałobę, jak mówimy w psychoanalizie, po tej utracie i skieruje swoje zainteresowanie i przywiąże się do czegoś innego.
Zdrowe społeczeństwo mówi na to klin klinem, rozstałaś się z chłopakiem, znajdź sobie nowego.
No to chyba nie tak od razu, właśnie najpierw ta żałoba, tak? To znaczy, że trzeba uznać, że coś się straciło, żeby to jakoś, żeby dać sobie szansę przeżyć, czy odreagować tą utratę.
Natomiast osoba w depresji?
Natomiast osoba w depresji tego odbudowania zainteresowania czym innym nie może. Jest przywiązana do tego, co utraciła, na dodatek oskarża siebie o tą utratę, to znaczy jest w takiej pozycji psychicznej, że uważa, że gdyby była dostatecznie dobra, to by nie straciła. I tu jest istota problemu, to znaczy, że jednak taką wewnętrzną postawę osoby, która reaguje depresją, a nie żałobą, cechuje rodzaj takiej, my w psychoanalizie mówimy o omnipotencji, to znaczy takiej postawy wymagającej wobec siebie, że chcieć to móc.
Bardzo ważny SMS jest, przepraszam bardzo, bo tam się czas kończy, od pani Oli, ale myślę, że musimy go. Nie mówicie państwo o pewnej istotnej kwestii. Terapia psychoanalityczna jest bardzo droga i nie wszystkich na nią stać. Zaleca się minimum 2 spotkania w tygodniu, a NFZ wizyta u psychologa jest możliwa raz na 2 miesiące, ponieważ tylu jest pacjentów czekających w kolejce, a w poradniach w Trójmieście, tam gdzie można dostać się na taką terapię, dostępne są godziny do południa, a przeważnie każdy pracuje w tych godzinach. Koło się zamyka. Jeśli się mylę, proszę o wyprowadzenie z błędu, pisze pani Ola.
No niestety to jest prawda. Znaczy Narodowy Fundusz nie jest bardzo hojny, jeśli chodzi o psychoterapię.
Czyli nie traktujemy chorób, nazwijmy to, około psychicznej poważnie.
Ja powiem tak. Wystarczy spojrzeć na fundusze, które są oferowane na tak zwaną medycynę somatyczną i tak zwaną medycynę psychiatryczną.
Naprawdę, tam jest przepaść.
Tak, tam jest przepaść. Nie dość. Osoby chore psychicznie nie zorganizują się w grupę i nie pójdą kontestować pod stosowne ciała, dlatego, że tak jak mówi pani Monika, wstydzą się, nie chcą przyjąć do wiadomości. Wreszcie osoby z zaburzeniami psychicznymi mają zasadnicze kłopoty w komunikowaniu się z ludźmi, wobec czego trudno im się będzie zorganizować i tu koło się zamyka.
Marsz depresantów, czyli osób z depresją na Warszawę, trudno sobie wyobrazić.
Trudno sobie to wyobrazić, właśnie. W przeciwieństwie do innych problemów, tam jest łatwiej się zorganizować.
Tym niemniej, bo chciałabym, żebyśmy w miarę optymistycznie zakończyły. Przede wszystkim warto sobie pomóc i pójść, skierować swoje kroki do psychiatry. To na pewno w pierwszym odruchu.
Warto w ogóle iść do jakiegoś specjalisty, albo do psychiatry, albo do terapeuty, w zależności do kogo pacjentowi jest łatwiej pójść, bo ja rozumiem, że obaj ci specjaliści przekierują pacjenta, jeśli uznają, że jest potrzebne leczenie inne, to przekierują tego pacjenta jeszcze na inne tory. To znaczy zarówno terapeuta, który zobaczy, że pacjent jest w takim stanie, kiedy nie jest w stanie dźwigać objawów. Tak, i gdzie jest zagrożenie życia, prawda, bo mówimy przede wszystkim o tym, no to będzie współpracował z pacjentem, który będzie równolegle w farmakoterapii. I podobnie lekarz, który zobaczy, że pacjent lepiej będzie pracował nad swoją sytuacją, kiedy będzie miał poczucie wpływu, rozumiał swoje mechanizmy, a nie tylko, że dostanie leki, prawda?
Czy depresja jest chorobą uleczalną?
No, w świetle danych, które mamy, jest to choroba, która daje szansę poprawy. U niektórych osób to jest nawracające zaburzenie, u niektórych osób to nie wraca. Można powiedzieć, że tak samo jest to nawracające zaburzenie, jak wymienione wcześniej przeze mnie różne choroby somatyczne i z tymi chorobami ludzie uczą się żyć. I podobnie jest z depresją.
Dobrze, że coraz więcej o tym mówimy. Ta audycja też temu ma służyć, żebyśmy oswoili się, że są takie choroby jak depresja i właściwie to jest bardzo demokratyczna choroba. Może dotknąć każdego z nas.
No, mieliśmy przypadki kilku bardzo znanych aktorów ostatnio. No, tragiczne przypadki. Wiele lat maskowanej depresji.
Chociażby Robin
grania
Williams.
W bardzo śmiesznych filmach, uchodzenia za duszę towarzystwa, prawda?
Monika, bardzo dziękujemy, że przyszłaś i zechciałaś podzielić się swoją historią z nami i słuchaczami. Pani Małgorzato, dr Małgorzata Tartas z Katedry Psychologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, psychoterapeutka, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy serdecznie.
Dziękuję
bardzo.